To kazanie dzisiejsze to taki trochę dynamit będzie dla nas. Jak pisałem to kazanie i skończyłem, to stwierdziłem, że to kazanie będzie miało moc do pewnego zasiewu w nas, żeby to przyniosło owoc. Tytuł tego kazania to jest Słowo wyzwala moc. Chodzi mi o to słowo, które czytamy, że słowo wyzwala moc. I mam nadzieję, że to kazanie właśnie będzie takim zasiewem w nas, który spowoduje, że takie nabożeństwo jak dzisiaj, że jest bardzo mało osób, to już przejdzie do przeszłości, że większość tych krzesł będzie pełna. O tym jest to kazanie. Jezus na ziemi służył ludziom przez 3,5 roku, kiedy przebywał tak fizycznie, cieleśnie, kiedy tak naprawdę jego cała służba trwała 3,5 roku. Jak myślicie, ile osób uzdrowił? Czy był taki moment, że się zastanawiałeś nad tym, kiedy czytałeś Ewangelię? Ile osób uzdrowił?
Dużo, bardzo.
Mamy pewną wskazówkę w Ewangelii Jana 21-25. Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, to pisze Jan apostoł, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Ciekawe, no nie? Możemy powiedzieć, że to jest przesada, bo kula ziemska jest duża, ale Jan mówi, że gdyby spisać każdą dokładnie sytuację, jak ktoś został uzdrowiony z tych ludzi, którym Jezus pomagał, dokładnie opisać jego życie, chorobę i tak dalej, to życie każdej osoby to jest jak książka, prawda? Że byłoby masę tych ksiąg. Więc kiedy czyta się taki werset, to przypuszcza się, że tysiące Jezus uzdrowił przez 3,5 roku. Czekali w Niego w każdej wiosce, w miasteczku. Jest powiedziane, że znosili chorych, przechodził i byli uzdrawiani. Nie zawsze musiał dotknąć. Czytacie to w Ewangeliach. Ilu osobom Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał się, ukazał się osobiście? Kojarzycie, gdzie to jest napisane? Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 2 wersety. Ilu osobom Jezus osobiście się ukazał w zmartwychwstałym ciele, gdzie miał rany na rękach, w boku i pokazywał, to ja, nadal żyję. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 5 i 6 werset o tym mówi. I że ukazał się Kefasowi, to pisze apostoł Paweł, Kefas to jest apostoł Piotr, a potem tym 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Patrząc na te dwa wersety, widać wyraźnie, że samych facetów, którym się osobiście Chrystus ukazał, to było około 600 osób. W innym miejscu jest powiedziane, że też braciom się ukazał, rodzonym braciom. Miał 4 rodzonych braci. Samych facetów, którym się ukazał po zmartwychwstaniu tak osobiście, że zobaczyli, że to Jezus, którego zabito, było około 600 osób, nie licząc kobiet, o których czytamy w Ewangeliach. Ile osób zebrało się w Jerozolimie i czekało na zesłanie Ducha Świętego już po zmartwychwstaniu? To są dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział, 15 werset. W tych dniach Piotr stanął pośród uczniów, a było ich zgromadzonych około 120 osób. I tam są wymienieni mężczyźni i kobiety. Na pierwszym takim nabożeństwie po zmartwychwstaniu Chrystusa i jeszcze mieli czekać na zesłanie Ducha Świętego, Jego mocy, zebrało się 120 osób. I teraz pytanie, zobaczcie. Skoro tysiące uzdrowił, wskrzesił z martwych, wygonił demony, skoro miał 12 apostołów i 70 innych uczniów i spora grupa kobiet za nim chodziła, nawróconych, pomyślcie, dlaczego tylko 120 osób? A gdzie są reszta? I ja nie mówię ta reszta, która słuchała jego kazań fajnych i nauczania, ale pytam się, gdzie jest ta reszta wszystkich, którzy imiennie są wymienieni nawet z imion w Ewangeliach, to gdyby tylko zebrać te wszystkie osoby, z którymi on się nie tylko uzdrowił, wygonił demony, ale przyjaźnił, to powinno być więcej niż 120 osób, prawda? Nawet jeśli wziąć ten fragment z listu do Koryntian, że po zmartwychwstaniu ukazał się samym facetom 600 osobom, nie licząc już kobiet, to na pierwszym nabożeństwie powinno być 1000 osób albo więcej. A ile było? 120. Właśnie, to coś mówi, no nie? Jan, 20 rozdział i 19 werset mówi, dlaczego tak było. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie, chodzi o 12 apostołów, znaczy 11, bo Judasz już nie żył, powiesił się, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział do nich: pokój wam. To jest sytuacja w pierwszy dzień po zmartwychwstaniu w niedzielę. Jezus zmartwychwstał w niedzielę rano. Znaczy, szabat to jest sobota. Kiedy Jezus zmartwychwstał, pierwszy dzień po szabacie, Jezus przychodzi do swoich uczniów. Dlaczego oni mają zamknięte drzwi szczelnie na klucz? Bo się boją kogo? Żydów się boją. No bo to byli Polacy spod Częstochowy, prawda? To jest ciekawe, że ta jedenastka to też byli Żydzi. Czemu się bali Żydów? Nie dlatego, że są Żydami, bo sami byli Żydami, a nie Polakami spod Częstochowy. Tylko wiedzieli, że mogą przyjść po nich, bo zabili ich mistrza, Mesjasza i teraz czeka kolej na nich, no nie? Bali się. Z obawy, tam to słowo greckie, które jest użyte w Ewangelii, znaczy też, można tłumaczyć, strach i trwoga. Oni się trzęśli po prostu jak króliczki. Ta jedenastka facetów. A słowo, kiedy Jezus stanął pośród nich i powiedział: pokój wam, to słowo pokój, on oczywiście mówi do nich po hebrajsku, szalom. Ale słowo, które Jan zapisał po grecku, można tłumaczyć pokój jako przeciwieństwo wojny. Że wchodzi Jezus, stanie pośród nich, pokazuje im ręce, bok. W ogóle miał taką rozwaloną tutaj bok, że nie, dalej nie powinien żyć, no nie? Bo to jest nielogiczne, jak można mieć dziurę tutaj pod sercem, bo przecież włócznią przebił mu serce i dalej funkcjonować. No właśnie, Bóg ma trochę inną medycynę i ma trochę inne ciała przemienione niż my. Staje pośród nich i mówi: pokój wam, czyli przeciwieństwo wojny. Mówi: bezpieczeństwo. Zgoda, już jest dobrze, chłopaki. Przestańcie się bać. Bali się. Dlatego na pierwszym nabożeństwie zgromadziło się tylko 120 osób, bo bali się, że ich przyjdą i aresztują. Zobaczcie, jak dzisiaj w Polsce jest trudno mówić komuś o Jezusie, żywym Jezusie, bo od razu ludzie myślą, że ich zapraszasz do jakiejś sekty, no nie? W ogóle jak rozmawiasz z kimś o Jezusie, to ty z sekty jesteś, jak ty gadasz tak jawnie o Jezusie, no nie? Lepiej jest porozmawiać na temat seksualnych rzeczy, no to na pewno jesteś normalny, bo mówisz o seksie, no nie? Ale jak rozmawiasz o Jezusie, to jesteś z sekty, no nie? Wtedy było jeszcze gorzej. Mateusz 22. Pamiętacie, o czym to jest przypowieść Pana Jezusa? Zobaczcie, to jest bardzo ciekawy fragment, bo to się dzieje przed śmiercią Jezusa, a też jest bardzo ciekawy fragment mówiący o tym, co się dzieje, jak ludzie wierzący funkcjonują. To jest 22 rozdział Mateusza, zobaczcie. Nie będę czytał całej przypowieści, bo nie mamy czasu, ale to jest historia, którą Pan Jezus opowiada przed śmiercią i zmartwychwstaniem. Od 1 do 5 może. A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy, czyli opowiedział im historię. Królestwo niebieskie, czyli moje królestwo, królestwo mojego ojca i moje niebieskie, podobno jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi. Kim jest ten król? Jezus mówi o swoim ojcu. Mój ojciec jest królem. Mój ojciec jest Bogiem. I on wyprawi któregoś dnia mi wesele. Ja jestem jego synem. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. No, sługami Pana Boga są aniołowie. I Bóg chciał zebrać na wesele swojego Syna, czyli Jezusa Chrystusa, ludzi. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, czyli mówi to Bóg Ojciec do zaproszonych, do ludzi. Oto przygotowałem moją ucztę, zabiłem moje woły, tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, a inny do swojego kupiectwa. A jeszcze inni w ogóle zdenerwowali się i zabili te sługi. No i pytanie do was. To jest skierowane do wierzących, do tych, którzy chodzą z Bogiem, czy do niewierzących, którzy w ogóle Bogiem nie są zainteresowani? Do ateistów, do ludzi, którzy dobrze się powodzi finansowo i w ogóle nie czytają Biblii, nie chodzą do kościoła, nie interesują się Bogiem? To jest do wierzących. Historia o tym, że jest Bóg, król, ma syna, będzie wesele. I zobaczcie, Bóg mówi, zapraszam was na wesele, bo wszystko jest gotowe. Wiecie, o kim to Jezus mówi? Mówił to do ludzi, do całych tłumów wtedy. W tym tłumie byli ludzie, których uzdrowił z chorób nieuleczalnych, z trądu i z wielu innych. Tam w tym tłumie stali ludzie, który wskrzesił z martwych. Mamy kilka zapisanych historii, których wskrzesił z martwych. Pamiętacie? Albo w tym tłumie stali ludzie, z których wygonił demony. Czytaliście o tym, że ojciec przyprowadził syna, który od dziecka był opętany przez demony. I nikt nie mógł mu pomóc. No mamy masę historii. I zobaczcie, stoją ludzie i zaproszeni na wesele Jezusa są wierzącymi, których Jezus uzdrowił, wskrzesił, wygonił demony i nie ma w sercach tych ludzi wdzięczności i nie chcą pójść za królem. Nie chcą iść na to wesele. To jest szok, no nie? Że Jezus może komuś pomóc, uzdrowić go, wygonić demony, nawet wskrzesić z martwych, a osoba nie chce iść za Jezusem. Macie to zapisane, no nie? Co to oznacza? Powiem jedną historię teraz, żeby bardziej wam to przybliżyć. Jak byłem na wyjeździe w Cieszynie czeskim i modliliśmy się o chorych, to poszedł do mnie chłopak i dwie dziewczyny ze mną się modliły o chorych i pytam się go, jesteś wierzący? A on mówi, tak, tak, od kilku lat. A mówię, co się dzieje, chłopie? A on mówi, że strasznie go wnętrzności bolą od paru miesięcy, że non-stop boli. A ja mówię, teraz też boli? A on mówi, tak. No to współczucie ogarnęło moje serce. Te dziewczyny mówią, tak, znamy go, to jest wierzący chłopak. Położyłem ręce na jego brzuchu, zacząłem się modlić o uzdrowienie, żeby go w tej chwili ból puścił. I słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, nie módl się o niego. Widziałem, że to Bóg do mnie mówi. Nie módl się o niego, bo ja go nie chcę uzdrowić. No wiecie, szokujące, no Biblia zachęca, żeby modlić się o chorych i że Bóg chce uzdrawiać. Mówi, Bóg uzdrowie go, jeśli on wyzna swój grzech. On żyje w grzechu. Najpierw chce zająć się jego grzechem, a później uzdrowieniem. I słyszę, powiedz mu, że jest uzależniony. Więc przerwałem modlitwę i mówię, słuchaj, właśnie Bóg mi powiedział, że masz problem z uzależnieniem, jesteś uzależniony i najpierw chce się rozprawić z twoim uzależnieniem, a później cię uzdrowi. Ja mówię, to jest prawda, co usłyszałem w sercu. On mówi, prawda. Te dziewczyny obok wierzące, prawda. Znały go dobrze. I ja mówię do niego, słuchaj, a tego już mi Bóg nie powiedział, ale po prostu jak to on pokiwał głową, że to jest prawda, że jest uzależniony, to w środku wiedziałem od czego. Nie umiem wam to wytłumaczyć, ale nie usłyszałem tego, tylko wiedziałem. Mówię, i nie jesteś uzależniony ani od alkoholu, ani od narkotyków, jesteś uzależniony od seksu. A on mówi, tak jest. Ja mówię, i co chłopie, chcesz to Bogu oddać? A on mówi, nie. I poszedł w kolejkę do innych się modlić o uzdrowienie. Wiecie dlaczego? Bo on przyszedł do Boga na spotkanie modlitewne, uzdrowieńcze, gdzie modliliśmy się, prosiliśmy, żeby Jezus uzdrawiał, jak do supermarketu, no nie? Wchodzę, co mi żonka kazała kupić? Masło, mleko, okej. Innych produktów nie kupuję, bo tylko to mam na kartce. On przyszedł po uzdrowienie. On nie chciał skończyć z uzależnieniem od seksu. Rozumiecie? Dokładnie tak samo jest w Ewangeliach. Jezus uzdrawia, Jezus wygania demony, wskrzesza z martwych, a ktoś mówi, ale ja nie chcę, żebyś był moim królem. Ja nie chcę, żebyś weszedł do mojego życia. Ja nie chcę, żebyś zmienił moje życie. Pamiętacie tą historię, jak Jezus w Ewangeliach sam ją opowiadał, że z pewnego człowieka wygoniono demona i co ten człowiek zaprosił Jezusa? Nie. Ten demon, którego wywalił Jezus, poszedł po kilka innych demonów, jeszcze gorzej zachowujących się niż on, czyli demony mogą lepiej albo gorzej się zachowywać. I mówi, chłopaki, wygonili mnie z chałupy, mieszkałem w takim gościu, ale on w ogóle nie zaprosił Jezusa do serca. Moglibyście mi pomóc i wchodzimy w niego? A one mówią, dobra. I pamiętacie, przyszły jeszcze gorsze demony i co Jezus mówi? I weszły w tego człowieka, bo za stałe mieszkanie uprzątnięte, ale puste. Bo demon zawsze może wrócić, nawet jak go wygonią, jeśli człowiek nie wypełni swojego serca Jezusem. Zobaczcie, To jest możliwe. Czytałem taką książkę, chyba nawet tam jest w biblioteczce, Wołaj do mnie Argentyno, o przebudzeniu w Argentynie. Pewien bardzo bogaty człowiek, biznesmen w Argentynie miał taką egzemę rąk, że mu skóra schodziła. Leczył się u najlepszych lekarzy w Argentynie, w Stanach i nikt nie mógł mu pomóc. I ktoś mu powiedział, jakiś inny biznesmen, słuchaj, mówi, tam pod naszą stolicą, w takiej małej miejscowości jest taki kościół zielonoświątkowy. Oni się modlą o chorych. Może tam coś zadziała. Jedź. Słuchajcie, pojechał, był na nabożeństwie, podszedł do pastora, powiedział, że przyjechał tutaj, bo ktoś mu polecił, że wy się modlicie o chorych i tu są uzdrowienia. Kościół był taki malutki jak nasz, ze 30 osób. Ale tak się przejęli tym chłopem, że mu normalnie skóra z rąk schodzi, że położyli na niego ręce, zaczęli się modlić i na ich oczach, na tym nabożeństwie, ręce się stały jak u niemowlaka. Wszyscy byli w szoku. Myślę, że najbardziej ten kościół, bo to bardzo często takie jest, że wierzący się modlą, ale mówią, no nie za dużo mają wiary, ale naprawdę gorliwie się modlili i momentalnie ręce się stały nowe. Myślicie, że oddał serce Jezusowi? Nie. Jeździł po wszystkich konferencjach dla biznesmenów, bo był znany, bardzo bogaty i inni faceci podchodzili i mówili, słuchaj, co jest twoimi rękoma, masz nowe. Gdzie takiego lekarza znalazłeś? On mówi, nie, to nie lekarz. To zrobił Jezus przez tych ludzi wierzących tam w tym małym kościele. I on mówi tak, oni są na tyle głupi, ci zielonoświątkowcy, że oni myślą, że ja teraz się nawrócę do Jezusa i tam będę do nich chodził. Ale mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesowało tylko uzdrowienie rąk. Wiecie, co się stało? Wszędzie o tym opowiadał i wszyscy tam jeździli, się nawracali, kościół zaczął się rozwijać. On był najlepszym ewangelistą, mimo że był w ogóle nienawrócony. A on się do końca życia nie nawrócił. Wiecie, że to jest możliwe? Bóg używa nawet niewierzących, których sam uzdrowił albo wygonił z nich demony. Wiecie, jak wierzy przeciętny charyzmatyk, czyli taki człowiek jak my tutaj w kościele, bo my jesteśmy charyzmatykami, czyli osobami, które wierzą w cuda, znaki i uzdrowienia. Przeciętny charyzmatyk wierzy w to, że jeśli będą się działy uzdrowienia, cuda i znaki, to ludzie w Giżycku będą się masowo nawracać i po prostu nie będziemy nadążać z wynajmowaniem coraz większej sali. Tak wierzy przeciętnie wierzący charyzmatyk. I większość charyzmatyków w takich kościołach jak nasz tak wierzy. Boże, gdybyś zaczął działać niesamowite rzeczy. Tak przynajmniej ze dwójka z martwych, żeby z kostnicy wstała po naszych modlitwach, ale w ogóle, żeby nagminnie były uzdrawiane u nas raki i inne, prostaty i wszystkie inne, to po prostu nie będziemy nadążać z szukaniem większych sal. To jest takie nasze myślenie. Ale czy na pewno? Zobaczcie, Ewangelie, to co wam przytoczyłem, przeczą temu. Tysiące uzdrowił. Ukazał się samym facetom po zmartwychwstaniu 600, a na nabożeństwie 120 osób pierwszy. Rozumiecie, że to tak nie działa? Że to nie jest taka matematyka? Cuda i znaki nie budują trwale Królestwa Niebieskiego. Cuda, znaki, uzdrowienia, wskrzeszenie zmartwych, wyganianie demonów nie przekładają się na budowę Królestwa i na rozwój Kościoła. Szokujące, ale to jest prawda, bo Ewangelie to pokazują. To nie jest tak, to nie działa tak matematycznie, to nie jest matematyka. Cuda i znaki, uzdrowienia i wyganianie demonów otwierają ludziom oczy i uszy. Nagle im normalnie spada klapa i mówią, nie no, to musi być Bóg, no bo przecież Bóg robi dobre rzeczy. No to, co ja myślałem, że to jest sekta. Pamiętacie tą Izę, która tutaj przychodziła, ona mi powiedziała i Dorocie, przecież my się znamy od tylu lat i Dorotka próbowała mi mówić o Jezusie, a ja zawsze myślałem, że wy w sekcie jesteście. Znaczy, cud, to, że modliliśmy się i ona jeszcze nadal żyje, ma wnętrzności zajęte rakiem i że wyniki jej się poprawiają po modlitwach, że to jest walka, ona widzi, że my naprawdę jesteśmy jej rodziną. Znaczy, cuda i znaki uzdrowienia otwierają komuś w ogóle oczy, uszy i ktoś przestaje myśleć o kimś, kto chodzi z Jezusem, że to jest sekta. Ale cuda i znaki też są jak magnes, które przyciągają do Jezusa, ale to nie oznacza, że ktoś pójdzie za Jezusem. Rozumiecie? Bo chodzi Jezusowi o posłuszeństwo, oddanie swojego serca Jezusowi, a nie, żeby polegać na znakach, cudach i tak dalej. Bo wiele osób może być uzdrowionych, mogą nawet z kogoś, możemy wygonić demona, a ta osoba powie, ja dziękuję wam serdecznie, jestem wam bardzo wdzięczny, ale ja nie chcę iść za Jezusem. Bo ja wiem, że jak pójdę za Jezusem, to Jezus zmieni moje życie, a ja nie chcę zmieniać swojego życia. Słuchajcie, koleżance, z którą biegałem wyczynowo, moja przyjaciółka, głosiłem kiedyś Jezusa, już byłem nawrócony i wytłumaczyłem jej, jak się nawrócić. Mówię, Magda, możesz mieć takie życie szczęśliwe. A ona mówi, wiem, Sebastian, wierzę w to, co mówisz, ale ja nie chcę. Ja chcę dalej grzeszyć. Ja chcę dalej robić po swojemu. Dla mnie to był szok. Stoi dziewczyna, której wytłumaczyłem Ewangelię, ona nawet mówi, ja to rozumiem, ja tego nie chcę. Dla mnie to był szok. Pamiętacie Mojżesza? Zobaczcie, Księgi Mojżeszowe. Czy jest jakieś inne miejsce, gdzie było więcej cudów niż w Księgach Mojżeszowych, że Bóg objawia się w chwale, karmi, manna? Co czytacie, że cały Izrael się nawrócił sercem? Nie. Non-stop chcieli zabić Mojżesza i wracać do Egiptu. Myślicie, że cuda, znaki, manna, ogień z nieba, obłoki... Przecież tam się dzieją takie rzeczy, że człowiek, jak czyta Księgi Mojżeszowe, to jak włączy rozum, biały rozum włączy, to mówi, ale baśnie Andersena, jacie, to dzieciom trzeba czytać. Fajna historia, ale przecież to bzdury są. To tak biały człowiek do tego podchodzi, no nie? To jeśli Bóg nie był w stanie całego narodu cudami, znakami, uzdrowieniem przekonać, to czemu my, charyzmatycy, myślimy, że przekona wszystkich mieszkańców Giżycka, okolic i Węgorzewa? To jest jak kupy nie trzyma. Mamy to zapisane biało na czarnym, no nie? Ale my dalej jesteśmy charyzmatykami i wierzymy, Boże, jak się zacznie dziać, to po prostu to pomieszczenie będzie za małe, to już trzeba szukać. Tylko, że to tak nie działa. To nie jest matematyka. Dlatego, że człowiek ma wolną wolę. I wiecie też po sobie, że Bóg mówi do twojego serca, mówi, synu, córko, zostaw ten grzech. I co, automatycznie rezygnujesz z tego grzechu? Nie, no Panie, nie, no na razie nie dam rady z tego zrezygnować. Wiem, że ci się to nie podoba. Tak? Czy jest ktoś, kto tak nie ma? Że wiesz dobrze, że Bogu się coś w tobie nie podoba, a ty dalej to robisz? No to właśnie tak funkcjonował Izrael. No to właśnie tak funkcjonowali ludzie, którym Jezus głosił Ewangelię. Powiem wam inną wstrząsającą historię. Mój kolega, którego szkoliłem, żeby założył kościół, jego ojciec był alkoholikiem. On się nawrócił, jego brat się nawrócił. Z jego bratem byłem w seminarium baptystycznym. Jego ojciec całe życie pił. I był nerwowy po alkoholu. I któregoś dnia po pijanemu wsiadł do traktora i chciał pojechać na wioskę zupełnie zalane, ponad 3 promile. I ten chłopak, z którym ja byłem w seminarium, szarpał się z ojcem, bo włączył już silnik i go ściągnął. A ojciec włączył chyba jedynkę. I on go w tym momencie ściągnął, traktor ruszył i to wielkie koło po prostu przejechało po nim. Po prostu przejechało koło po nim. On się tak wystraszył, że zabił ojca, że uciekł w pole. Matka chyba zadzwoniła na pogotowie. Przyjechało pogotowie, zabrali go do szpitala. Wiecie, ślad opony po całym ciele. Tak od głowy minęła na szczęście. Nie zmierzyła mu głowy, tylko tak mu przyjechało. Zrobili mu prześwietlenie w szpitalu. To się działo w Malborku. Wszystkie wnętrzności zdruzgotane. Więc lekarz naszpikował go najsilniejszymi lekami znieczulającymi, żeby sobie w nocy spokojnie, bez bólu zmarł. Jeszcze lekarz widział oponę po tym. O, no nie? Ale tak się nie stało. Zadzwonili do wszystkich znajomych wierzących, baptystów, i wszyscy zaczęli się modlić, Boże, to jest niewierzący człowiek, alkoholik, nie zna Ciebie, pójdzie do piekła, ratuj go. Facet w nocy się obudził, odpiął się od kroplówek i wszyscy się zbiegli. Zrobili mu znowu prześwietlenie, a tam nie ma żadnych zdruzgotanych wnętrzności. On wiedział, kto to zrobił. Myślicie, że się nawrócił? Nie. Wiecie, jak zginął? Zginął dokładnie tak samo. Wsiadł po pijanemu do traktora i tym razem mu się udało wyjechać na wieś. Nie wyrobił się na zakręcie, wpadł do rowu, wypadł z traktora i traktor go normalnie przewrócił się na niego i go w błoto wcisnął i go udusił i zmiażdżył. 2-3 lata później. To, że Bóg zrobił, uzdrowił wszystkie twoje wnętrzności i wszyscy w szpitalu i wszyscy w okolicy po prostu mówili, że to jest cud i to jest niemożliwe. No bo to jest niemożliwe, no nie? Masz zniszczoną, zgnieciony żołądek, wątrobę i budzisz się w nocy, masz znowu wszystko nowe, no nie? I on się nie nawrócił. To jest prawdziwa historia. Znam tych chłopaków. Jego ojca nigdy nie poznałem, ale znam mamę. Byłem u nich w domu. Uzdrowienia, cuda i znaki otwierają drzwi do ludzkiego serca. Kiedy modlisz się o kogoś i ktoś zostaje uzdrowiony, to tak jakbyś nagle w jego sercu otworzyły się drzwi, takie normalne, białe. Otwierają się, czasami czarne. Otwierają się drzwi do jego serca. Ale to serce się nie zmienia przez ten cud i ten znak. To nie jest tak, że jak człowiek zostaje uzdrowiony, to od razu mu serce zostaje uzdrowione. I od razu jest wierzący. To tak nie działa. Od tego człowieka i od ciebie, który się modliłeś o uzdrowienie, zależy, co się stanie w tym sercu. I od Boga. No, najbardziej od Boga. Bo wiara w Króla, z czego się rodzi? Z czego rodzi się wiara, czyli zaufanie do Króla Jezusa, który właśnie przed chwilą cię uzdrowił? List do Rzymian 10:17 o tym mówi. Jeden z najbardziej znanych wersetów. Mówi, wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Z czego wiara się rodzi? Z czytania, słuchania Słowa Bożego wiara się rodzi, kiedy słuchasz albo czytasz Słowo Boże, Pismo, to, co Jezus podyktował, Duch Święty, to się nie dzieje przez cud, przez uzdrowienie, przez wygonienie demona. Cuda i uzdrowienia otwierają czyjeś serce, drzwi w sercu. I teraz ten człowiek musi pozwolić, żeby Bóg użył ciebie, żebyś ty tam włożył Słowo Boże. I to Słowo Boże może zoperować jego serce, ale nie cud i uzdrowienie. To tylko otwiera człowieka, że wydłużają mu się uszy i chce słuchać, oczy mu się otwierają i mówią, to jest niemożliwe. Ojciec, ten alkoholik, ojciec tych chłopaków, chodził i mówił, i to Jezus zrobił. To zrobił Jezus. I dalej pił. To zrobił Jezus. Może na początku nie pił, jak wyszedł ze szpitala i myślał, że już nie będzie pił, ale nie chciał oddać serca Jezusowi i wrócił do alkoholu. I dalej chlał. List do Rzymian 6:17 mówi, ale chwała Bogu, Paweł tak pisze, niech będzie chwała Bogu, że gdy byliśmy sługami grzechu, że kiedy każdy z nas grzeszył, usłuchaliśmy z serca wzoru tej nauki, której się poddaliśmy. Paweł mówi, każdy z nas grzeszył, byliśmy sługami grzechu, ale chwała Bogu, że On nas przekonał i usłuchaliśmy. Słowo usłyszeć, Słowo Boże, ma kilka znaczeń i nie chodzi o usłyszenie. Ja bym chciał, żeby tak było jako pastor. Wychodzę za kazalnicę, głoszę fajne kazanie, czytam Biblię i każdy z was stąd wychodzi po nabożeństwie tak przemieniony, tak naładowany, wracasz do swojej kuzynów, wujków, ciotków i mówią, nie znam człowieka, normalnie to nie ty. Ja bym chciał, żeby to tak działało. Ale przecież wiemy, że to tak nie działa. Mogę wygłosić dobre kazanie, a my to usłyszeliśmy i nawet ktoś podejdzie i powie, dobre kazanie. Miałeś rację, jednak dobre kazanie. Ale to nie chodzi o to, że ktoś mnie pochwali za kazanie, no nie? Tylko, że to kazanie nie chodzi o to, żeby je usłyszeć. To słowo greckie tutaj, które Paweł użył, znaczy zastosowaliśmy. Paweł mówi, chwała Bogu, ja i wy byliście grzesznikami, ale chwała Bogu, że zastosowaliście Słowo Boże. Co jest w stanie zmienić twoje serce i zmienić twoje życie? Słowo Boże. Zastosować albo że poddałeś się, uległeś. Że wracasz do domu, robisz sobie kubek kawy i mówisz, do dupy jest to moje życie. Tak brzydko powiem. Nie chcę tak dalej żyć. Boże, zmień moje serce. Naprawdę, ja jestem nieszczęśliwy. Ja nie chcę tak dalej żyć. Że chcesz to słowo zastosować. Że chcesz, żeby to słowo poddać mu się, prawda? Ulec mu. Robić tak. I Paweł mówi, że poddaliśmy się w sercu tej nauce, temu słowu i dalej mówi, której Tutaj też to słowo znaczy ulegliśmy, poddaliśmy i jeszcze raz innego słowa używa. Poddaliśmy się, powierzyliśmy się. Dosłownie złożyliśmy swoje życie w ofierze. A wiecie, że to już nie jest takie proste, bo Bóg przez słowo cię przekonuje, a później musisz go poprosić, żeby ci pomógł to wprowadzić w życie. To, że Bóg przekona twój umysł, to jest nic. Wiecie, że w sercu, w głowie możecie wiedzieć, jak trzeba robić, a w sercu robimy inaczej. Istotą świętości chrześcijańskiej, ktoś powiedział, John Wesley to powiedział, istotą świętości chrześcijańskiej, czyli jeśli chcesz być święty i podobać się Bogu, jest całkowite oddanie swojego serca Bogu. To jest świętość. To nie jest nazwa kościoła, to nie jest przynależenie do tego kościoła czy do tamtego. To nie jest w ogóle chodzenie do kościoła i czytanie Biblii. To jest poddanie się w sercu Bogu. To jest istotą chrześcijaństwa. To powiedział John Wesley, facet, którego Bóg użył w Anglii. To, co sprawia, że ludzie zaczynają ufać królowi, to jest słowo. To, co sprawia, że człowiek zaczyna ufać królowi Jezusowi w swoim życiu, to jest to, że zaczyna czytać, wierzyć w to, co czyta i zaczyna prosić Boga i mówi, wprowadź to w moje życie. Niech to zacznie działać, bo ty tego chcesz. Nie ufasz królowi z powodu cudów. Cuda cię tylko fascynują. Jak widzisz, jak komuś ktoś zostaje uzdrowiony, wskrzeszony z martwych, to fascynuje. Jak przyjechał pewien pastor z Chin, którego w Chinach masę wierzących siedzi w więzieniach, pastorów, masę jest torturowanych. Przyjechał do Warszawy i pastorzy z Warszawy mówią, a jak to się u was dzieje, że wy się modlicie o martwych i wstają? On tak na nich popatrzył, jak na wariatów. Mówi, normalnie, tak normalnie, modlimy się i oni wstają. Niesamowite, mówią pastorzy z Warszawy. Tak, tylko że tamci pastorzy są prześladowani, bici, torturowani i oni po prostu płacą cenę i oni czytają Biblię po to, żeby według tego żyć. W Chinach jest tak, że w większości zborów w ogóle ludzie nie mają Biblii. Więc dzieje się tak, że jeśli w takim kościele pojawia się egzemplarz Biblii po chińsku, wiecie co oni robią? Wyrywają kartkę po kartce i rozdają wszystkim. Numerują, są ponumerowane. Normalnie drą Biblię rozdają wszystkim, żeby każdy czytał. A później się wymieniają kartkami. Albo tak robią, albo ktoś pożycza na jedną noc i po prostu na przemian z żoną, mąż przepisują sobie do zeszyciku Biblię. Bo Biblia wcale nie jest tam legalna. Wiecie, gdzie jest największa drukarnia Biblii? W Chinach. Największa drukarnia Biblii na cały świat jest w Chinach. I Chińczycy, rząd komunistyczny drukuje Biblię dla takich białasów jak my. Ale jeśli ktoś na jakiejś wsi czyta Biblię, to może trafić do więzienia i być torturowany. To są Chiny. I oni dlatego mają cuda i znaki, bo oni czytają po to, żeby według tego żyć. I tym się różnią od białasów. Uzdrowienie i cud otwiera drzwi czyjegoś serca. Kiedy zostajesz uzdrowiony z choroby nieuleczalnej, albo kiedy dzieje się ponadnaturalny cud, podam jeden przykład. Jak zakładałem kościół w Miejsko-Mazowieckim, nie mieliśmy dzieci, mieliśmy tak ciężko finansowo z żoną, że czasami nie mieliśmy naprawdę, żeby kupić coś. Znaczy, nie powiem, że głodowaliśmy, ale nie mogliśmy sobie kupić butów, kurtki i tak dalej. Wszystko było na styk. Idę kiedyś koło banku ING, miałem tam konto i słyszę, jak Bóg mówi, podejdź do bankomatu, włóż kartę, wystukaj PIN i wybierz 1000 złotych. Ja mówię, Boże, ale tam nic nie ma. Kłócę się z Bogiem. A Bóg mówi, zrób to. Wkładam kartę, stukam PIN, bankomat mi wydaje 1000 złotych. Takie oczy zrobiłem. Od razu mi się zapaliło, sumienie mi się włączyło baptystyczne. Idę do okienka i daję dowód i mówię, proszę panią, proszę mi sprawdzić z 2 tygodni, czy były jakieś wpływy na moje konto i czy coś wczoraj, przedwczoraj wypłacono z tego konta. I tak na mnie patrzy. Wchodzi na komputer, mówi, nie, ma pan 0. A mówię, a ostatnie 2 tygodnie były jakieś wpływy? Nie, 0. A jakieś można było wybrać pieniądze? Ona mówi, jak pan może wybrać pieniądze, jak ma pan 0 i pan nie ma debetu w karcie? I co, miałem pani oddać te pieniądze? Nie, bo ta pani mogła je wziąć do kieszeni, bo w ogóle w systemie nie było tej operacji. Kto mi wydał pieniądze? Bóg. Wiecie, że kiedy to opowiadałem na szkoleniu misjonarzy, wstał chłopak, mówi, a mi bank zachodni wydał 1500 na naprawę samochodu, żebym mógł na to szkolenie przyjechać. Miałem zero na koncie. To są cuda, które jak słyszysz, to mówisz, też tak chcę. To ja już nie będę szukała pracy w Giżycku. Nie, Bóg to zrobił raz w moim życiu. Dalej pracowała i moja żona pracowała. Zobaczcie, to są cuda. One otwierają drzwi do czyjegoś serca. Ale one nie zmieniają serca. Ważne jest to, co ty osobiście włożysz do tego serca, albo ty, co włożysz z pomocą Boga w czyjeś serce. Modliłeś się o kogoś, został uzdrowiony. I teraz co ty razem z Bogiem w czyjeś serce włożysz? To jest ważne. To buduje wiarę. Biblia zmienia serce czyjeś, ale nie uzdrowienie, nie cuda i nie wyganianie demonów. Dzieje apostolskie 6:7 o tym mówi. Dzieje apostolskie 6:7. Mówiłem, że to będzie dynamit. Jak sam to napisałem, to mówię, to jest dobre kazanie, zbudowałem się. Dzieje apostolskie 6:7 mówi coś takiego. I rozszerzało się Słowo Boże i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała, także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. Zobaczcie, czytamy to, mamy to przed oczami. Jak to czyta charyzmatyk? I działo się wiele cudów, uzdrowień i znaków i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. No my tak to czytamy. Nie, tu nie jest powiedziane, że cuda. W innych miejscach dziejach apostolskich jest powiedziane, że działy się cuda, znaki i tak dalej. I co? I po cudach i znakach w Jerozolimie się ludzie masowo nawracali? Guzik. Nie jest tak napisane. Po cudach i znakach, pamiętacie, kiedy Piotr i Jan wchodzą do świątyni, żeby się modlić, a facet od dziecka żebrał tam, przynosili go? I mówią, i mówi, dajcie panowie, no od dziecka jestem chory, mam chrome nogi. A Piotr wstaje i mówi tak, nie mam kasy, ale to, co mam, to ci daję, w imieniu Jezusa wstawaj. I pamiętacie, że wszedł razem z nim, skakał, wrzeszczał, biegał po całej świątyni, wbrew porządkowi. I masę ludzi się zbiegło, bo wszyscy go znali od dzieciństwa, że żebrał. I co, wszyscy się zostali nawróceni, jak się dowiedzieli, że on jest uzdrowiony? Guzik. Piotr stanął i zaczął im głosić, prawda? To słowo głoszone sprawiło, że się nawrócili. A ten cud tylko spowodował, że tysiące się zbiegło. Bo cuda i znaki nie nawracają. One otwierają serca. Więc jest powiedziane, że słowo się rozszerzało. Dosłownie słowo Boże się pomnażało w mieście, albo sprawiało rozwój, rosło, że słowo, wszyscy gadali o Biblii, o Słowie Bożym, o Chrystusie. To Biblia zaczęła działać w ludzkich sercach. Podobny fragment jest Dzieje Apostolskie 12:24. A słowo Pana wzrastało i się rozmnażało. Nie jest napisane, a cuda, znaki się pomnażały. Martwych to już w ogóle w grobach nie było, po prostu wszystkie zakłady pogrzebowe zbankrutowały. Szpitale w ogóle zbankrutowały, pielęgniarki się wściekły. Ja tak kiedyś myślałem, że po prostu jak Bóg by mi dał dar uzdrowienia, to wszyscy lekarze w moim mieście by stracili pracę i pielęgniarki. Wpadłbym do szpitala i zrobił porządek. Tylko, że to tak nie działa. Słowo Pana się rozrastało i rozmnażało, czyli powiększało się, pomnażało. Dzieje apostolskie 19:20, znowu to samo. Tak potężnie rosło i umacniało się Słowo Pańskie. Tak potężnie Słowo Pana się rozrastało. To Słowo szerzyło się jak zaraza. Ta tajemnicza nauka się rozszerzała, a nie Kościół się rozszerzał w sensie pod jakąś nazwą. Tylko ludzie po prostu chcieli słuchać Słowa. I wierzyli w to, i to słowo wchodziło i zmieniało ich serce. I uwaga, 19:20 jest bardzo ważny. Nie jest do końca dobrze ten werset przetłumaczony, jest bardzo ciekawy. Tak potężnie rosło i umacniało się Słowo Pańskie. Słowo umacniało ma kilka znaczeń i ma bardzo ciekawe znaczenia. Było silne, że słowo było potężne, że słowo miało wpływ w całej Jerozolimie i słowo miało moc. No i tutaj się zaczyna. Słowo miało moc. To słowa Jezusa mają moc. To, co już kiedyś tutaj w świadectwie mówiłem, że mamy masę kapliczek w Polsce, gdzie stoi krzyż i zawieszona jest figurka Jezusa i ludzie przychodzą i modlą się do kawałka drewna i do metalowej figurki. A na Płotkach, ostatnio jechałem, byłem w szoku, że ja tak nigdy na to nie zwróciłem uwagi, jak byłem w tradycyjnym kościele. Na Płotku było napisane: Jezu, ufam Tobie. To słowo ma moc. Przychodzi staruszka, babcia, stoi przed tym płotkiem, w życiu jej się wszystko zawaliło i mówi sobie tak: a dzisiaj się nie pomodlę do krzyża i do figurki, tylko uwierzę w to, co tu jest napisane. Wraca do domu i zaczyna się dziać. Bo to żywy Bóg jest odpowiedzią, a nie krzyżyk i figurka. I tam jest, zobaczcie, napis: Jezu, ufam Tobie. Szok. W Łomży, jak jadę, to jest taki wielki obraz Jezusa, tęcza wychodząca z serca i jest dokładnie to samo napisane: Jezu, ufam Tobie. Ale ludzie nie widzą napisu: Jezu, ufam Tobie i nie zamierzają wprowadzić tego w życie, czyli w serce, tylko obrazek trzeba sobie kupić. Rozumiecie, że co ma moc? Słowo ma moc, prawda? Nie to, co ty myślisz, nie uzdrowienia, nie cuda, nie znaki. To słowo ma moc i to słowo się rozszerzało w Jerozolimie. To słowo pańskie ma moc. Zobaczcie, końcówkę Ewangelii Marka mówi dokładnie to samo. Ja wiem, że trochę przedłużę dzisiaj, ale wierzę, że to kazanie ma moc i ono może zmienić oblicze tego kościoła, naszego, w którym jesteśmy, i może zmienić to kazanie twoje życie, jeśli je wprowadzisz w życie. 16 rozdział Ewangelii Marka. Pewien chłopak wierzący z seminarium przyjechał do swojej babci wierzącej i ona mówi tak: pamiętasz, że mi strzykało w kolanie? Pamiętasz, jak chodziłam od lekarza do lekarza? I mówi: zobacz, nic, zupełnie zdrowe, mogę robić przysiady, nic mnie nie boli. A wnuczek pyta: babcia, jak to się stało? Czytałam 16 rozdział Ewangelii Marka. Jest powiedziane, że takie cuda i znaki się będą działy tym, którzy wierzą. Myślę sobie, zastosuję ten werset. Położyłam, wyobraź sobie, rękę na kolanie. To jest prawdziwa historia, co wam opowiadam. Pomodliłam się, wszystko ustąpiło. Alleluja, mówi babcia. A wnuczek mówi do niej tak: babcia, nie chcę cię martwić. Cieszę się, że cię kolano nie boli. Ale w moim seminarium protestanckim mówili mi, że 16 rozdział Ewangelii Marka nie ma go w oryginale greckim i został parę wieków później dopisany. To jest nieoryginalny tekst, nienatkniony. Po czym babcia wyskoczyła z krzesła, zaczęła podobno biegać po całej kuchni, drąc się na cały głos: alleluja, alleluja. Myślę, że babcia zwariowała. Kiedy się uspokoiła, mówi: babcia, ale czemu ty się tak drzesz? A babcia mówi: słuchaj, jeśli nieoryginalne teksty tak działają, to co będzie, jak zastosuję oryginalne? Wiecie, że takich mądrości uczą w seminarium? Mnie też tych mądrości uczyli, że 16 rozdział Ewangelii Marka nie jest podyktowany przez Ducha Świętego. Został później dopisany. To zobaczcie, co tam jest napisane. Nie będę czytał całego, bo nie ma czasu, ale 15 werset mówi coś takiego. I powiedział do nich, to jest po zmartwychwstaniu, kiedy już odchodził do nieba: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wszystkim ludziom. Mówcie o tym, co Jezus zrobił w twoim sercu, co ja zrobiłem z tobą. Kto uwierzy, jeśli ktoś uwierzy w to, co będziecie mówili i da się ochrzcić w wieku dorosłym, będzie zbawiony, będzie uratowany, idzie do nieba, już teraz. Ale kto nie uwierzy, nie zaufa temu, co wy mówicie, to dalej zdąża na potępienie, czyli do piekła. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Zwróćcie uwagę na ten 17. Jakie znaki będą towarzyszyć? Komu? Wierzącym czy niewierzącym? Wierzącym. Czyli zupełnie inaczej Biblia działa, kiedy człowiek najpierw oddaje serce Jezusowi, a później jako już wierzące dziecko Boże czyta i mówi tak: wierzę w to. Wierzę w to, co tu jest napisane. Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy mi zaufają, czyli uwierzą, w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami i tak dalej, węże, braci, uzdrowienia i tak dalej. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy oddadzą swoje serce Jezusowi. To słowo ma moc. Kiedy oddajesz życie Jezusowi, Jezus w ciebie wchodzi i czytasz Biblię po to, żeby w to wierzyć, czyli ufać temu, co czytasz, to słowo wyzwala w tobie moc do działania, do tego, żeby się o innych modlić, w to, żeby twoje życie się przemieniło. To Biblia ma moc. Dzieje apostolskie 19:20 mówi: tak potężnie pomnażało się i miało moc Słowo Boże w Jerozolimie. I teraz podsumowując to, co chciałem do was powiedzieć dzisiaj. Kochane bracie i siostro, super jest, że komuś głosiłeś ostatnio Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Jezusie i mówiłeś mu, że Jezus może zmienić jego życie tak jak twoje. Super. Super jest, że modliłeś się o tą osobę, była chora na coś i została uzdrowiona i jesteś jedną z najbardziej zdziwionych osób, że Bóg mógł cię użyć, no nie? Kurczę, no użył mnie, ale niesamowite. Tak wierzący właśnie funkcjonują. Kładą na kogoś ręce, modlą się i w ogóle nie oczekują, że coś się stanie, tylko robią to, żeby tej osobie było miło. Jak to zadziała, to ta osoba jest najbardziej zdziwioną osobą. Ja tak miałem. Pomodliłem się o chorego w Płocku, o rękę, który miał sparaliżowaną rękę, taki kikut, 24 lata, włożone przez lekarzy śruby, zaszyta torebka stawowa. Pomodliłem się, on podniósł rękę i wykonał wszystkie ruchy. O, tak zareagowałem. Ja byłem najbardziej zdziwioną osobą na tej sali. Bardziej niż on. Ja w ogóle nie oczekiwałem tego. Ja się tylko modliłem, że go przestało boleć, bo non-stop go te śruby na zmianę pogody bolały. Super, że się o kogoś pomodliłeś i został uzdrowiony. Super, że lubi ta osoba dalej z tobą rozmawiać o Jezusie i o Bogu. No i co? I co dalej? I nic. Rozumiecie? I nic. Ktoś został uzdrowiony pod twoimi rękoma. Dalej lubi pić z tobą herbatę, kawę i rozmawiać o Jezusie. I co? I nic. I ta osoba nadal jest niewierząca. Bo dopóki osoba nie zechce czytać z tobą Słowa Bożego, nie chce po prostu wpuścić Słowa Bożego, które ma moc do swojego serca, bo Jezus nazwał się Słowem, to nadal ta osoba jest w mocy diabelskiej i nic się w jego życiu nie zmieni, mimo że już został uzdrowiony. Bo jeśli ta osoba nie wpuści Chrystusa i Słowa Bożego do swojego serca i nie zaufa, to dalej zdąża ku piekłu i nic się nie zmienia. I dalej ma problemy, grzechy, wszystko jej się wali w małżeństwie tej osobie, z dziećmi problemy wychowawcze, ze wszystkim problemy. Bo uzdrowienie tylko otwiera drzwi do serca. Ale do serca musi wejść Słowo Boże. Super, że jesteś mistrzem w nawiązywaniu kontaktów. Super, to jest bardzo dobra rzecz. Fajnie, że mamy takich ludzi u nas w kościele w Giżycku. Że bardzo łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi. Ludzie cię lubią, lubią z tobą rozmawiać, lubią z tobą spędzać czas. Super, że jesteś mistrzem z przechodzenia z różnych tematów. Zaczynasz o samochodach, a kończysz na Jezusie. Zaczynasz o Putinie, kończysz na Jezusie. Zaczynasz, lepiej nie zaczynać o polityce, bo nie skończysz na Jezusie. Bo trafisz na faceta z PO, a ty masz inne poglądy i koniec rozmowy o Jezusie. Ale z jakiegokolwiek tematu byś nie zaczynał, kończysz na Jezusie. Jesteś mistrzem w tym. Super. Jesteś mistrzem w pokonywaniu wstydu. Po prostu nie wstydzisz się. Jak ktoś ci mówi, że jest chory, ty kładziesz ręce i się modlisz. Super. Że już nie masz w sobie wstydu. Ale nie udaje ci się z tą osobą zacząć czytać Biblii. Marność nad marnościami, mówi Kohelet, Księga Przysłów Salomona. Rozumiecie? Masz serce, kochasz tego człowieka, chcesz mu pomóc, ale on dalej idzie do piekła. Jaka jest różnica pomiędzy... Uwaga, teraz będzie o was. Jaka jest różnica między Danusią, Kasią Gwiazdowską i resztą ludzi, która była u nas w kościele, ale już ich nie ma? Taki rebus, zagadka. Jaka jest różnica między Danusią, która tu jest, Kasia, która jest, jak jej nie ma, to wiemy, że jest chore dziecko, a z tymi ludźmi, których mieliśmy w kościele, przychodzili na wigilijki, na różne rzeczy i ich nie ma. Jaka jest różnica? I mamy nadzieję, że znowu przyjdą na wigilijkę tych, których nie ma. Wiecie, jaka jest różnica? Jedna. Słowo Boże. Z Danusią zrobiłem Ewangelię Jana, kurs przed chrztem. Ona poszła za Słowem. Ona jest wręcz uzależniona od Biblii. Kasia, z Kasią też robiłem Ewangelię Jana i tak dalej. Obie te osoby poszły za Słowem Bożym. Rozumiecie? Mimo to, że Kasia została uzdrowiona z naczynności tarczycy, choroba nieuleczalna i nie mogła zajść w ciąży, no nie? To jest ewidentny cud, prawda? Ale to nie cud zmienił serce Kasi. Cud tylko sprawił, że Kasia się otworzyła na Słowo Boże. Rozumiecie? To Słowo Boże jest różnicą. I tak samo stało się z Edytą, z Izą, z Pauliną, Euniką, z Kasią Więk. Mówię tylko o tych, którzy się nawracali w naszym kościele, przyjmowali chrzest. I z kilkoma innymi osobami. Ale pamiętacie te wszystkie osoby, które się przewinęły przez Kościół i ich nie ma? Wiecie, jaka jest różnica? Nie poszli za Słowem Bożym. Wiecie, dlaczego o tym mówię? To dzisiejsze kazanie, bo czytanie z kimś Biblii, choćby Ewangelii Jana, w której wasz szkole, żeby otworzyć Ewangelię Jana i z kim zacząć czytać, nie chodzi o to, żeby tylko z kimś przeczytać Ewangelię Jana. Tam jest, ta Ewangelia Jana jest podzielona na 7 spotkań. To wcale nie chodzi o te 7 spotkań. Tu chodzi o to, że może zamiast 7 spotkań, kiedy czytasz z kimś Ewangelię Jana, będzie 20 spotkań. Że głęboko wchodzisz w tekst, czytasz z kimś Biblię, w każdy werset wstawiasz imię tej dziewczyny albo chłopaka i czytasz na przykład z Moniką i mówisz: i tak Bóg umiłował Monikę, że syna swego jedynego dał, aby Monika nie zginęła. Że w każdy werset wkładasz imię tej osoby, z którą to czytasz. Że co chwilę, kiedy przeczytasz jakiś werset, zadajesz pytanie tej osobie: a jak z tobą? Czy otwierasz swoje serce na to, co tu jest napisane? A jak z tobą, z tym, co tutaj czytamy? A nie po to, żeby wkładać komuś do głowy zrozumienie. No nie, wiesz, Monisiu, tutaj chodzi o to, czego ty może nie rozumiesz, ale tu chodzi o to i o to. Nie chodzi o to, żeby człowieka w głowie przekonać. Chodzi o to, żeby w tekst włożyć jej imię. Zapytać, a jak jest z tym u ciebie w życiu? Aby przebić się nie do łepetyny białego człowieka, ale przebić się do serca białego człowieka. I tu jest problem. Bo biały człowiek bierze wszystko na główkę. A serce, w sercu sobie myśli, fajnie się z tą osobą gada. Nie chcę tego Jezusa, bo to... No rewolucję by zrobił w moim życiu. Że ludzie przyjmują wszystko na głowę, ale nie chcą wpuścić go do serca. Kiedy Bóg mierzy człowieka, kiedy Bóg przychodzi przyjrzeć się komukolwiek z nas, przykłada miarę do jego serca, a nie do jego głowy. Boga w ogóle nie interesuje, co ty wiesz z Biblii. Jaki ty mądry jesteś, jakiego magistra masz przed nazwiskiem. On patrzy w twoje serduszko i mówi: dziadostwo, gnój, lipa, bryndza, jak to mówią po górale, taki ser. On po prostu patrzy do twojego serca, co tam jest. Wiara nie ma nic wspólnego z okolicznościami. Wiara, czyli zaufanie do Króla, nie rodzi się z uzdrowień, z cudów i znaków, ale związana jest całkowicie ze Słowem Bożym. To też ktoś powiedział mądry. Chodzi oczywiście o wiarę i zaufanie do Króla. Ciągle ten sam werset, Rzymian 10:17. Wiara, zaufanie do Króla jest więc ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Bożego. Czy rozumiemy, że ufający Królowi nie rodzi się taśmowo w fabryce przez uzdrowienia? A to jest myślenie charyzmatyków. Że jak będziemy mieli uzdrowieńcze nabożeństwa i będą się tu działy znaki i cuda, to ludzie tak po prostu będą takim tłumem tutaj, taką falą zakręcać, przez furtkę wlewać się, tu będziemy kłaść ręce, będą uzdrawiani i będą nowych przyprowadzać i po prostu będziemy salę za salą zmieniali, bo się nie będziemy mieścić. Zaufanie do Króla to nie jest taśmówka, to nie jest fabryka, to nie jest produkcja. Lecz to jest zaproszenie żeby ktoś stał się naśladowcą Chrystusa, stał się Jego dzieckiem, zapraszasz go do stołu na obiad, na duchowy obiad, gdzie stawiasz Słowo Boże. A nie opowiadasz mu ciągle o uzdrowieniach i dajesz mu jakąś książkę fajną do przeczytania. Zapraszasz go do stołu pańskiego i otwierasz Ewangelię Jana i mówisz, słuchaj, to jest w stanie zmienić twoje życie. Nie moje historyjki. Nawet nie to, że ja zostałem uzdrowiony z kilku dolegliwości i ty, bo się o ciebie modliłem, ale to Słowo Boże może zmienić twoje życie. I mówisz, słuchaj, chcesz ze mną czytać Ewangelię Jana? 20 duchowych obiadów. Raz w tygodniu. Chcesz ze mną czytać i najeść się duchowo? Wiecie, co to oznacza, jak kogoś zapraszasz na obiad duchowy? To oznacza, że musisz umówić się z nim, wziąć kalendarz i wpisać, kiedy się z nim spotykasz i rezerwujesz 2 do 3 godzin raz w tygodniu. To oznacza twój czas. To oznacza twoje poświęcenie. To oznacza koniec wygody i usprawiedliwień. Słuchaj, w tym tygodniu nie mogę, za tydzień też nie mogę, bo już wyjeżdżamy na wczasy, za 3 tygodnie też nie może. Wiesz co, umówimy się kiedyś. No i tak właśnie często wygląda zapraszanie kogoś na duchowy obiad, czyli na czytanie Biblii. Słowo ma moc. I problem polega na tym, wiecie dobrze, że jak dzieciak się urodzi, jest niemowlakiem, mamusia urodziła sporo, trudno policzyć, tyle ich jest, że kiedy przyniosła jednego ze swoich synów w tym bujaczku, otworzyła lodówkę i mówi, tu jest dobry smalec z dzika, tu jest to, to. Tutaj możesz jeść. Tak było? Wiecie dobrze, że ten malec nawet by tam nie sięgnął, no nie? Nie umiał chodzić, nie umie sobie wyjąć, odkręcić, zrobić kanapeczki. Mało tego. Jakby to zrobił, to by go nieźle brzuszek rozbolał, no nie? I by wylądował w szpitalu. Wiecie dobrze, że człowiek, kiedy jego serce nawet się otworzy na Słowo Boże, to trzeba go wziąć za rączkę i go poprowadzić, prawda? Trzeba mu przygotować ten posiłek, trzeba zacząć z nim czytać Ewangelię Jana, zadawać mu pytania, na które on odpowiada i po kilku pytaniach, na które ci odpowie, mówi, Boże, to ja sobie teraz uświadamiam, że ja w ogóle jestem niewierzący. Ja myślałem, że chodzę do najlepszego kościoła w Polsce. Boże, to ja ci dziękuję, że ty na mojej drodze postawiłeś Danuśkę. Wiecie, że ludzie tak reagują, jak mu postawisz kilka pytań i czytasz z nim Słowo Boże, czyli duchowy obiad? On jest w szoku. I kto to ma zrobić? Najlepiej, jakby to zrobił pastor, bo mu płacimy. Tylko, że pastor nie jest w stanie przerobić wszystkich, no nie? Pastor nie jest w stanie spotykać się non-stop na czytanie Biblii. Bo w takim tempie to całe Giżycko, okolice pójdą do piekła. Wierząc? I to Polacy. No. Polaków to w ogóle Bóg wpuszcza lewą furtką. 3 razy zabory. 1 wojna, 2 niepodległość. Komunizm. Wszyscy was zdradzili. Nawet Anglicy, Francuzi. To już jest niebo gwarantowane, no nie? Jak ktoś jeszcze powie, że był z Solidarności, to już ma pałac w niebie, no nie? Mój ojciec na pewno ma, bo był w Solidarności. Przecież to tak nie działa. Nie no, mamy jeszcze Częstochowę, prawda? Szwedów zatrzymaliśmy, Turków pobiliśmy. My po prostu wszyscy Polacy idziemy do nieba. Tylko, że tak nie działa. Biblia mówi, że jeśli ktoś nie pojedna się z Jezusem i nie wpuści do swojego serca słowa, które ma moc zmienić twoje życie tu i teraz, dalej zasuwasz do piekła i żyjesz w potępieniu. Mówię to kazanie po to, że jeśli chcemy, żeby nasz Kościół K7, Kościół Boży w Giżycku, ruszył z miejsca i żeby te miejsca się wypełniły ludźmi, to wy musicie nakarmić ludzi. Ja tego sam nie zrobię. Rozumiecie? Każdy z was musi nie tylko opowiadać, co Jezus zrobił w twoim życiu, ale musisz ludziom proponować obiady duchowe. Musisz po prostu zaprosić kogoś do czytania Słowa Bożego i powiedzieć, Słowo ma moc. To Słowo zmieni twoje życie, bo Jezus jest Słowem. Jeśli nie zaprosisz, to możesz go zapraszać na cudowne konferencje, pokazywać mu w internecie cudowne konferencje z uzdrowieniami i dalej ten człowiek zasuwa do piekła. Możesz mieć fajne rozmowy z ludźmi. Ludzie lubią z tobą rozmawiać, lubią ciebie, lubią rozmawiać na temat Boga z tobą i dalej idą do piekła. Tak to działa. Chciałbym przez to kazanie was zachęcić do tego, żebyście całkiem na poważnie potraktowali walkę o ludzi, abyśmy im naprawdę ich nakarmili i zadawali pytania. Nie tłumaczyli Biblii, tylko zadawali pytania. Czytanie z kimś Biblii to nie jest komuś tłumaczenie Biblii, czyli wkładanie mu do głowy. To jest po prostu czytasz Biblię, wkładasz jego imię, czytasz ten werset z jego imieniem i pytasz się go, jak jest u ciebie z tym. I to jest ciekawe, że jak wstawisz imię czyjeś do wersetu, to nagle osoba, która nic nie rozumie z Biblii, jakoś do niego dociera. Mówi, w życiu tak nie czytałem Biblii. No to zacznij, wstaw w każdy werset swoje imię. I wtedy to się dzieje proste. Amen.